takim razie zaczynamy kolejną lekcję z listu do Rzymian. Kontynuujemy rozdział 7. Czy ktoś chciałby podsumować tą część, którą kontynuujemy, czyli od rozdziału generalnie 5, cały fragment jest, który mówi o pewnym zagadnieniu i może ktoś chciałby podsumować to, co już do tej pory przeanalizowaliśmy na podstawie 5, 6 rozdziału i części 7. Ktoś chciałby spróbować streścić to?
Paweł, żeby wytłumaczyć znów zagadnienie. Że Paweł, żeby wytłumaczyć znów, rozwijając zagadnienie, z czego zostaliśmy uwolnieni, a do czego zostaliśmy powołani, używa przykładu małżeństwa, czyli przymierza.
Tak, ale to mamy 7 rozdział. Ja prosiłem, czy ktoś potrafi streścić od 5 do ostatniej lekcji. Czy ktoś potrafi ten cały fragment streścić i powiedzieć, co się dowiedzieliśmy, jaka jest prawidłowość, co się dzieje z człowiekiem. Z grzechem, z prawem. Czy ktoś chciałby to spróbować podsumować?
Człowiek był nierozerwalnie związany ze swoim grzesznym ciałem i był pod jego władaniem i pełnił jego wolę, nie mogąc się z tego uwolnić, choćby chciał. I jedynie usprawiedliwienie z grzechu w Jezusie Chrystusie uwalnia od tego związku z tym grzesznym ciałem i pozwala, żeby prowadzić nowe życie w posłuszeństwie Bogu, żeby móc służyć Bogu na podobieństwo Chrystusa.
Mhm. A jaki związek ma z tym prawo Boże?
Że usprawiedliwienie jest możliwe w Jezusie Chrystusie, bo inaczej człowiekowi za popełnione grzechy prawo Boże go oskarżało, bo karą za grzech jest śmierć. I groziło za to potępienie, z którego nie było dla człowieka ratunku, bo nie mógł sam się usprawiedliwić w jakikolwiek sposób. Żadnymi dobrymi uczynkami.
Prawo reguluje zasady, tak? Na jakich to działa, tak? Pokazuje, czym jest grzech, jakie są jego konsekwencje oraz jakie jest wyjście z sytuacji.
Mhm. To prawda. Dobrze, dziękuję. Więc jaki się nasuwałby wniosek, skoro tak naprawdę nasza grzeszność jest to uwarunkowana czym? Co określa naszą grzeszność?
No właśnie prawo.
No właśnie. Więc może się nasunąć wniosek jaki, że to prawo Boże jest złe. Gdyby go nie było,
nie
byłoby problemu. Tak? Tam, gdzie łaska, tam, gdzie prawo się rozmnożyło, tam łaska bardziej obfitowała, bo tam jeszcze bardziej grzech wychodził na jaw. Więc tak naprawdę to prawo wydawać by się mogło szkodzi zamiast pomagać. Dlatego Paweł w rozdziale 7 przechodzi właśnie do tego zagadnienia. Zagadnienia, które jest elementem całego wywodu, że człowiek jest związany z grzechem i jest to związek nierozerwalny, tak naprawdę w mocy ludzkiej nie jest rozerwalny i tylko Bóg jest w stanie to zrobić. I w związku z tym, że 7 rozdział, tak mamy podzielone, tak, ten fragment, mówił o tym, że człowiek musi się wyzwolić z prawa grzechu, z prawa śmierci, musi umrzeć. Tak jak mąż umiera i uwalnia żonę, tak? Bo my nie jesteśmy podzieleni na trzy części, nie jesteśmy rozczłonkowani, tak? Że nasze ciało oddzielnie, nasz duch oddzielnie, tak? Nie jesteśmy rozczłonkowani, jesteśmy jedną istotą. I wszystko to, co się odbywa, odbywa się wewnątrz nas. Odbywa się poprzez łaskę Bożą i poprzez dzieło Jezusa Chrystusa. Paweł rozpisuje to na części, natomiast musimy zrozumieć jedną rzecz, że my nie jesteśmy podzieleni na kawałki. Nie jesteśmy odrębnymi kawałkami, które funkcjonują niezależnie od siebie. To jest jeden byt. Każdy z nas jest jednym bytem, jedną osobą. Więc te wszystkie elementy odbywają się wewnątrz nas. Natomiast przykłady, które są podawane są, żeby zobrazować to, co się dzieje, ale na przykładzie dwóch osób, tak, kilku osób, sytuacji, które się dzieją, żeby zobrazować pewne rzeczy. Więc musimy umrzeć dla grzechu. Umieramy dla grzechu poprzez to, że nasze ciało zostaje unicestwione, że nie musimy więcej służyć grzechowi. Mamy siebie takimi uważać. A w związku z tym Paweł przechodzi do kolejnego fragmentu, który dzisiaj będziemy rozważać sobie. I to będzie fragment od 7 do 13 wersetu. Ten fragment będziemy mieli pod rozwagę. Ale zanim go przeczytamy, to przeczytamy sobie cały rozdział do tego fragmentu, czyli od 1 do 13, żeby zachować jakiś kontekst. Ponieważ nie tyle jest trudnością rozważenie jakiegoś krótkiego odcinka i przyswojenie go sobie, dlatego że przyswoimy go sobie teraz, ale za pół roku nie będziecie nic z tego pamiętać, albo jakieś śladowe ilości. Trzeba będzie sobie od nowa coś przypominać. Natomiast jeśli pamiętamy kontekst, pamiętamy główną myśl danego fragmentu, dlatego ja to pytam. Jeżeli to będziecie pamiętać, to będziecie w stanie również przypomnieć sobie potem te fragmenty, które omawiamy. Jeżeli nie będziecie pamiętać tych takich głównych zarysów listu, nie zapamiętacie, o czym jest mowa w konkretnym fragmencie. A jeżeli nawet ktoś zapamięta, to będzie wyjątkiem. Tak po prostu jest. To jest taki jest nasz umysł, on tak funkcjonuje. Co po niektórzy mają w tym lepiej ogarniają, ale w większości przypadków tak właśnie jest. Dlatego ja zachęcam, żeby przypominać sobie te, czytając, przypominać sobie główne myśli, żeby pamiętać, o czym dany fragment mówi i umieć go sobie potem przypomnieć i utwierdzić się w wierze, bo po to sobie przypominamy, tak? Więc prośba jest, żeby ktoś przeczytał od 1 wersetu do 13, a omawiać będziemy już ten fragment od 7. Jeśli ktoś chce, to bardzo proszę, żeby przeczytał.
Ja mogę.
Proszę.
Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do znających prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołóżnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, także nie będzie cudzołóżnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy do tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierć i owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże, przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo. bo i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. I ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. A tak prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże. Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie. Mhm.
Więc przypomnijmy sobie jeszcze ten wcześniejszy fragment omawiany tydzień temu. Mamy sytuację, w której prawo Boże oskarża nas, bo jesteśmy prawnie związani z naszym ciałem, zniewoleni grzechem. I ono wydaje na nas wyrok śmierci, bo zapłatą za grzech jest śmierć. I żeby się z tego wyzwolić, to tak jak Paweł obrazowo opisuje, co musi się stać. Mąż musi umrzeć i wtedy żona jest wolna. Tak samo my poprzez dzieło Jezusa Chrystusa zostaliśmy uwolnieni od prawa grzechu i śmierci, czyli od naszego ciała. W ten sposób zostaliśmy również uwolnieni od prawa Bożego w tym sensie, że ono nas nie oskarża już, bo jesteśmy usprawiedliwieni. W tym sensie zostaliśmy uwolnieni. Tak? Ono nas nie oskarża, sumienie nas nie oskarża, jesteśmy usprawiedliwieni i możemy wtedy należeć do innego, bo Bóg nas usprawiedliwił, więc teraz możemy należeć do Boga. Tak jak kobieta, której mąż umiera, może wyjść powtórnie za mąż i nie będzie nazwana cudzołożnicą, tak? Że jest to tylko jedyna droga, żeby należeć do Chrystusa. Trzeba umrzeć dla ciała. Umrzeć dla grzechu. Nasze ciało musi zostać ukrzyżowane. No i w związku z tym, że pojawia się to prawo Boże, Paweł wychodzi naprzeciw pewnym wątpliwościom, które mogą się pojawić. Mogą się pojawić w niektórych umysłach i przechodzi właśnie do zagadnienia prawa. I w wersecie zauważcie od 7 do 13 omawia kwestię tego, czy prawo Boże jest, zadaje pytanie. Tak, w 7 wersecie. Jakie pytanie zadaję?
Cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem?
Zadaję pytanie. Czyli jest pytanie, czy prawo Boże jest grzechem? Czyli innymi słowy, to jest temat lekcji. Czy prawo Boże jest grzechem? Bo wywód ma za zadanie wyjaśnić to zagadnienie. Czy prawo Boże jest grzechem? Czyli czy dobre może być złe? Pytania, na które sobie na koniec spróbujemy odpowiedzieć, to są takie. Czy prawo Boże jest grzechem? To pierwsze pytanie. Tak? Czyli te, które samo, które jest w tytule. Co daje prawo Boże? Jaki jest mechanizm działania grzechu? Jaki jest związek prawa Bożego z grzechem? Jaki jest związek między tymi dwoma rzeczami? Następne pytanie to, co zabija, prawo czy grzech? No i mamy dwie rubryki, tak, na dwie części sobie to podzielimy. Po jednej stronie będziemy mieli prawo Boże, a po drugiej będziemy mieli grzech. Z jednej strony będziemy mieli prawo Boże, z drugiej grzech. Pamiętając te wszystkie zalecenia Pawła wcześniejsze, że mamy siebie umartwiać dla grzechu, a żyć dla Boga, oddawać nasze członki Bogu na oręż sprawiedliwości, pamiętamy to wszystko, prawda? Że trzeba to wszystko wprowadzać w życie, nie można trwać w grzechu po tym, kiedy się zostało usprawiedliwionym przez Boga. Bo kto żyje według ciała, umrze. Kto duchem ciała, sprawy ciała umartwia, będzie żył. I idziemy sobie w takim razie tutaj. Siódmy werset. Co mamy tutaj o prawie Bożym? Zobaczcie.
Nie jest grzechem.
Tak. Paweł wyjaśnia, że prawo Boże stawia pytanie i od razu mówi tak. Nie, nie jest grzechem. Mhm. Czyli jest pytanie... Odpowiedź, a teraz będzie dowód. Dlaczego?
Przez prawo jest poznanie grzechu.
Prawo Boże nie jest grzechem, wręcz przeciwnie. Zobaczmy sobie 3 rozdział, 20 werset Rzymian. Co mamy tam zapisane?
Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu.
Pamiętamy początek listu, czy nie? Pamiętacie, o kim tam była mowa?
O grzechu.
Tak, ale o Żydach. Tam była mowa o Żydach i o prawie mojżeszowym, bo Paweł wcześniej w rozdziale 2 omawiał tę kwestię i mówił, że poganie mają prawo Boże w sercach zapisane, tak, w sumieniach, ale ono nie jest tak rozbudowane i tak precyzyjne, jak było prawo mojżeszowe. Żydzi mieli więcej. Od nich się też inaczej wymagało, Bóg zawarł z nimi przymierze, umowę. Natomiast na przykładzie prawa mojżeszowego Paweł to wszystko potem omawia. Ponieważ wszyscy adresaci mają kontakt, mają świadomość pewnych rzeczy i są tymi, którzy znają prawo mojżeszowe. Znają je. Więc Paweł na jego podstawie to omawia. Natomiast tam pokazywał, że prawo Boże, w tym wypadku chodziło konkretnie o prawo mojżeszowe, przez nie jest poznanie grzechu, czyli ono określa, co jest dobre, a co jest złe według Bożych standardów. Czyli co jest grzechem, a co grzechem nie jest. I zauważcie, że tutaj w 7 wersecie Paweł mówi to samo. Czyli mówi tak. Co też rzeczamy? Zakon jest grzechem, nie daj tego Boże. I owszem, grzechu nie poznał tylko przez zakon. Bo i o pożądliwości bym nie wiedział, by był zakon nie rzekł, nie będziesz pożądał. Dokładnie to samo mówi Paweł, już wcześniej mówił. Czyli o prawie Bożym możemy to zanotować co? Że treść prawa Bożego co pokazuje? Co jest grzechem? Co jest pożądliwością? A co nie jest? Więc po stronie grzechu co tu możemy zapisać? Jak go można zdefiniować?
Że określone jest przez prawo.
Bóg określa. Czyli grzech jest do zdefiniowania. Boże prawo określa, co grzechem jest, a co nie. Kain, jak zabił Abla i Ewa, jak zjadła owoc z Adamem, to oni wiedzieli, że źle zrobili?
Tak, wiedzieli.
Doskonale. Ich sumienia od razu dały znać o sobie. Chociaż nic jeszcze nie było spisane, nic nie było powiedziane. Jeszcze o prawie mojżeszowym nikt nie słyszał. A jednak wiedzieli, że zrobili źle. I to jest właśnie to, że Boże prawo jest w sumieniu człowieka. W takim zakresie, w którym on jest w stanie określić, co jest dobre, co złe. I tutaj to prawo właśnie to określa. Czyli grzech można zdefiniować dzięki Bożemu prawu. Grzechem jest pożądliwość, tak? Bo prawo Boże co mówi? Nie pożądaj. Pamiętacie tego króla, jak tam Sara się spodobała mu i Abraham powiedział, że to jego siostra? Co on ją wziął? No, chciał ją mieć za żonę. Kierował się pożądaniem, tak? Ale się okazało, że to złe pożądanie, bo Bóg mu powiedział, to jest żona jego. On mówi, co ty zrobiłeś? Wiadomo było, że nie wolno tego robić, prawda? Natomiast pożądliwość, ona się nie zastanawia nad tym, ale sumienie mówi, więc pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze? Więc grzechem jest pożądliwość, ogólnie pożądliwość, tak? Czyli chęć zrobienia tego, co Boże prawo zabrania. Dlatego prawo Boże mówi nie pożądaj. Czyli grzech można zdefiniować dzięki Bożemu prawu. No i zobaczcie, mamy następny werset, 8. Co tutaj jest o grzechu i o prawie? Co zrobił grzech?
Zyskał okazję przez przykazanie.
Przez przykazanie wzbudził pożądliwość.
Tak jakby wykorzystał, skorzystał z...
Wiadomo, że tego nie wolno robić. Ciało pożąda. Chce tego. Tak? I teraz co? Tak, mówimy tak, grzech to nie osoba, tak? Ale co ta pożądliwość mówi? Co ten grzech mówi? Chcesz to zrobić, tak? I on mówi, zrób to. Ale ty wiesz, że to jest złe. I on wzbudza w tobie tą pożądliwość. Ty chcesz to zrobić, chociaż to jest złe. Bo żeby nie było prawa, no to nie byłoby narzędzia do powiedzenia, zrób to.
No tak.
Nie byłoby pokusy. Kiedyś zrobiono taką kiedyś słyszałem taką historię, że zrobiono taki test na jakiejś obozie. Położono na stole pudełko. Ono sobie tam stało i nikt do niego nie zaglądał w ogóle. Nikogo nie interesowało. Ale w pewnym momencie napisano karteczkę. Nie zaglądać. I okazało się, że bardzo dużo osób, może nie wszystkie, ale bardzo dużo osób zajrzało. Dlaczego? Bo napisane było nie wolno. I zrobiono taki test na jakimś obozie chrześcijańskim. Gdzieś słyszałem taką właśnie historię. Wystarczyło napisać nie wolno. I nagle się okazało, że wszyscy są zainteresowani, co tam jest w środku. I to jest podobna zasada, słuchajcie. To jest ten pomysł właśnie, tak? Który Paweł opisuje. Grzech przez przykazanie, czyli przez Boże zasady, pobudza pożądliwość. Bo wiedząc, co jest złe, ty pragniesz tego zrobić i on na ciebie wpływ ma. Pożądanie. Bo w oderwaniu od prawa Bożego grzech jest martwy. On nie ma narzędzia. Nie ma narzędzia, żeby ci mówić, zrób to. Bo ty nie musisz wtedy gwałcić własnego sumienia. Nie ma narzędzia i okazji do pobudzania pożądliwości. A jednak prawo Boże jest. Boże zasady są, jak świat istnieje. Czyli prawo Boże czym jest? Bożymi przykazaniami. Bożymi zaleceniami. Bożymi poleceniami. To jest prawo Boże. I Paweł mówi, grzech przez przykazanie wzbudza pożądliwość. Ty wiesz, że tego nie wolno, ale chcesz to zrobić. Bo grzech jest w naszym ciele. W grzesznym ciele. Nasze pożądliwości. I tak to się działo. Paweł dalej kontynuuje, bo pokazuje też, powołuje się też na to, co się stało. Musimy pamiętać, co się stało na krzyżu. Ale tak to działa. I teraz werset 9, co mówi? Paweł kontynuuje wywód i mówi co w wersecie 9?
Ja żyłem kiedyś bez prawa, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem.
10.
I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci.
No proszę. Więc co takiego wiemy tutaj o prawie Bożym i o grzechu w 9 wersecie najpierw? Kiedy ożywa?
Kiedy człowiek dowiaduje się, co jest grzechem i że
tak.
Jest świadomym.
Grzech ożywa, kiedy ty zaczynasz sobie uświadamiać, co wolno, a co nie. Grzech ożywa, gdy pojawia się świadomość i zrozumienie, co Bóg uważa za dobre, a co za złe. Co dalej ten grzech robi? Zobaczcie. Pobudza pożądliwość, tak? Wtedy no, pojawia się świadomość, pobudza pożądliwość, tak? I co się dzieje z tą pożądliwością? Co musi się z nią stać? Jak grzech ożywa?
Przez wykonanie.
Pobudza cię, ty to robisz i co, jaki jest efekt? Zapłata za grzech?
Śmierć.
Wszystko w temacie. Paweł mówi, tak to się stało w moim życiu. Czyli co wiemy o prawie Bożym w wersecie 9? Co sprowadza śmierć na człowieka?
Łamanie prawa.
Świadome przekroczenie prawa Bożego sprowadza śmierć. Bo grzech wtedy ma argument, podnietę, bo ty wiesz, że to jest złe. Czyli to świadome przekroczenie prawa sprowadza na nas śmierć, a nie prawo. Ono nie. Ono jest dobre, bo Bóg mówi, co jest dobre, a co złe. Tylko że ty, przekraczając je, sprowadzasz na siebie śmierć. Czyli grzech, który jest w twoim ciele, sprowadza na ciebie śmierć, bo cię sprowokował do zrobienia tego, a ty to zrobiłeś. Zobaczcie, rozdział 5, werset 18 Rzymian. 5:18.
Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
Nasze grzechy są skutkiem tego, że otrzymaliśmy po Adamie spuściznę w postaci grzesznego ciała. I świadomie przekraczamy prawo Boże w pewnym momencie. Co jest dalej ważne, słuchajcie. Przeczytajmy jeszcze sobie rozdział 6, werset 23a, część pierwsza. 23. Część pierwsza.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć.
Właśnie. Czyli świadomość, że robi się coś w sprzeczności z prawem Bożym, daje czego zrozumienie?
Konsekwencji.
Zrobiłeś źle. Popełniłeś grzech. Bardzo często jest tak, że ktoś, kto raz skłamał, potem skłamał drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, raz więcej, raz mniej. Dlaczego? Bo od razu nic się nie stało. Skłamałem i nic. Tak? Ale sumienie ci mówi, że źle zrobiłeś. Natomiast w Bożych oczach to jest moment, kiedy zapadł na ciebie wyrok śmierci. Koniec. Zapłata za grzech jest śmierć. I grzech się w ten sposób posługuje Bożym prawem. Ty wiesz, że tego nie wolno robić. Ale robisz to. Bo chcesz. I werset 10, zobaczcie. Paweł mówi co? I się nagle okazało, taka rzecz się wydarzyła w moim życiu. Paweł jako Żyd urodził się jako Żyd, tak? Więc pisząc o tym, że ja żyłem kiedyś bez prawa, nie mówię o tym, że urodził się nie Żydem, a potem stał się Żydem i nagle go zaczęło prawo Boże obowiązywać. Paweł mówi, że w pewnym momencie jego życia pojawiła się świadomość grzechu. Świadomość tego, że jest prawo i trzeba je wypełniać. Paweł mówi, ja chciałem. Ale się okazało, że co w wersecie 10 mówi?
Przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci.
Przykazanie, które powinno, ma być mi ku życiu. Wypełniasz, będziesz żył, jest napisane. Nagle się okazało, że ono nie jest ku życiu. Że ja, nie to, że ja wypełniam te przykazania i umieram. Okazuje się, że ja nie mogę, nie dam rady. Coś się dzieje. Ja mam chęć przekraczać te przykazania, a nie je wypełniać. I w ten sposób mówi, nagle to, co miało być ku życiu, okazało się ku śmierci. Nie prawo było nie problemem. Ja jestem problemem, Paweł mówi. To ja jestem problemem w tej kwestii. I grzech ma mnie na widelcu. To nie prawo jest złe. Jest słaby punkt w tej całej układance. Człowiek. Więc z założenia prawo Boże jest ku... I tak trzeba wpisać w prawie Bożym, że założenie prawa Bożego jest ku życiu. Bo jest grzech i pożądliwość. Nie da się. Zobaczcie werset 11. Co tam jest o grzechu? Co jest w wersecie 11?
No, gdy poznał prawo, poznał przykazanie, grzech go skusił, zwiódł.
Grzech, wziąwszy przyczynę przez przykazanie, zwiódł mnie
i zabił.
Czyli co zrobił grzech? Tak po naszemu mówiąc teraz. Wzbudził co?
Pożądliwość.
A jak wzbudził to pożądliwość?
Nie wolno. Wykazał, że to jest złe.
W tekście przeczytajcie. Co jest napisane w tekście?
Przez przykazanie.
Ale przeczytaj cały werset 11.
Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.
Co zrobił grzech?
Wykorzystał okazję.
Jaką okazję?
Do zwiedzenia.
Jak okazję miał? Co to ta okazja jest? Co to jest ta okazja? Umiecie ją nazwać?
No, poznanie prawa, zrozumienie.
Z czegoś dowiadujemy się, że czegoś zresztą nie wolno i pojawia się pokusa, żeby to zrobić. I robimy to.
Jest prawo.
Jesteśmy zwiedzeni.
Wiesz, że nie możesz. Wiesz, że nie możesz. I grzech ma okazję. Przyszedł diabeł do Ewy i co mówi? Naprawdę Bóg tak
nie
powiedział?
Nie umrzecie.
Co nie umrzecie? Bóg powiedział, że nie umrzecie. Ale gdyby Bóg nie powiedział, że jak zjecie z tego owocu, to umrzecie, to miałby argumentację jakąś diabeł? Miałby o czym gadać z Ewą? Nie miałby o czym gadać. Grzech ma okazję. Ma narzędzie, argument. I Paweł mówi, on wykorzystał okazję. Tak? I co zrobił? Sprawił co? No patrzcie.
Zwiódł
mnie, czyli co?
Oszukał mnie.
I przez to mnie zabił.
Zabił mnie, bo ja to zrobiłem. Oszukał mnie. Ja zrobiłem źle i zabił mnie. Czyli kto zabija?
Grzech
zabija. A jaką ma, a co wykorzystuje, żeby zabić?
Prawo
Boże. Bazuje na naszych grzesznych pożądliwościach, ale wykorzystuje do tego wolno, nie wolno. Bo on nie chce, żebyś ty zrobił to, co wolno. Grzech nie powiedział do Kaina, nie zabijaj. Zabij. To Bóg powiedział, nie zabijaj. Bądź dobrej myśli. Patrz inaczej na tą sprawę. A będzie wszystko dobrze. Grzech czyhał drzwi, ale ty masz nad nim panować. Grzech nie mówił mu, zostaw brata. Grzech mu mówił, zrób to, czego nie wolno robić. Kain wiedział, że zrobił źle?
Oczywiście.
Od razu wiedział, że zrobił źle. I Paweł mówi, to stało się w moim życiu. Grzech wykorzystał okazję i zabił mnie, wykorzystując do tego Boże zasady. Bo ja je znałem, on je znał i namawiał mnie, żebym ja je przekroczył. A grzech jest w moich członkach. I ja to zrobiłem i umarł. Grzech przez przykazanie zwiódł człowieka, w tym wypadku Pawła, sprawił, że przekroczył on prawo Boże. Grzech w ten sposób zabił go. Czyli grzech zabija. I Paweł podsumowuje teraz, zobaczcie. 12, 13 werset.
Prawo jest święte i przykazanie jest święte.
Prawo Boże jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Dwunasty, trzynasty werset, zobaczcie. To w takim razie Paweł mówi co? To co dobre, te prawo stało się dla mnie śmiercią?
Nie.
Czyli mamy wyraźnie. Prawo nie zabija.
Prawo nie zabija. Jest oddzielone od grzechu, święte.
Słucham?
Oddzielone jest od grzechu.
Ono się nie stało dla mnie śmiercią. On mówi, co się stało śmiercią. 13 werset. Owszem, grzech. Aby pokazał się grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre, czyli przez prawo. Żeby się stał nader grzeszącym on grzech przez to przykazanie. Grzech, aby okazać się grzechem, tak? Sprowadził przez dobre prawo śmierć na człowieka, na Pawła. Bo jak można zobaczyć, co jest grzechem? No zrobisz to, co nie wolno. To jest grzechem. Żeby grzech ma swój wyraz. To jest zły uczynek. To jest grzech. Mijasz się z celem. Oszukał. Zwiódł. Przez przykazanie grzech się stał jaki? tekst. W tekst proszę patrzeć. 13 werset co mówi o grzechu? Że on przez przykazanie jaki się stał?
Niezmiernie grzeszny.
Niezmiernie grzeszny. I teraz o co Pawłowi chodzi? Co to znaczy, że on niezmiernie grzeszny się stał? Popatrzcie na 5 rozdział, 20, 21 werset. Co tam jest napisane?
Grzech się rozmnożył, obfitował.
Przeczytaj te dwa wersety w całości.
A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała. Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana.
Czyli tam, gdzie wkroczyły więcej zakazów i nakazów, bardziej precyzyjne, to bardziej precyzyjne okazało się, co jest dobre, co złe. Zgadza się? Prawo nadane na Synaju było bardzo precyzyjne. Było bardzo jasno określone. Wiadomo było, co jest złe, co jest dobre. I teraz im więcej jasności w tym, co Bóg pozwala, a co nie, tym bardziej rozmnaża się grzech, bo tym więcej ludzie mają pokus do łamania tego. Przykładowo, postaw 10 pudełek, to będą w 10 zaglądać. Postaw jedno, zajrzą w jedno. Rozumiecie? Mniej więcej to o to chodzi. Więc grzech sprowadza śmierć. Natomiast jest tak perfidny, właśnie to jest jego grzech, to jest jego natura, że wykorzystuje co? To, co dobre. Prawo nie zabija, grzech zabija. Natomiast Paweł tłumaczy, ja żyłem bez prawa. Kiedy prawo żyło, bo grzech bez prawa, oddzieleniu od prawa jest martwy. Nie ma narzędzia. W tym sensie jest martwy. No i... Ale gdy przyszła świadomość, nagle grzech ożył. Bo ja zapragnąłem czegoś, czego nie wolno. Gniewać się nie wolno. Kłamać nie wolno, tak? Obmawiać nie wolno, obrażać się nie wolno, już nie mówię o innych. Nagle okazuje się, że nie da się. Kłócić się nie wolno i nagle okazuje się, że się nie da. I po to jest potrzebny Chrystus, żeby się dało. Paweł mówi, tak było ze mną. Bo pamiętajcie, co on napisał w pierwszych 6 wersetach. Myśmy po to przeczytali całość. Mówi, po to wasze ciało musiało zostać ukrzyżowane, żebyście dalej nie służyli grzechowi, a służyli Bogu, tego, który powstał z martwych.
Nowości ducha i niestarości litery.
Tak. Nie oskarżani przez prawo, a uwolnieni od tego oskarżenia. Wolni od prawa potępienia, które na was zostało sprowadzone, co Paweł tutaj wyjaśnia, przez grzech, który się posłużył prawem Bożym. Paweł wyjaśnia kolejną niejasność, która wcześniej była taka niezbyt precyzyjnie określona, te prawo, prawo grzechu, prawo Boże, tak? A Paweł tutaj wyjaśnia. Grzech się posłużył prawem. Czyli pod prawem grzechu jestem dlaczego? Bo przekroczyłem Boże nakazy. Prawo Boże przekroczyłem. I muszę się z tego wyrwać. Wyrwać się nie mogę. Wyrwać mnie może Bóg. I dlatego Chrystus musiał umrzeć. Czyli odpowiadamy sobie na pytania teraz. Czy prawo Boże jest grzechem?
Nie.
Nie, prawo Boże nie jest grzechem. Prawo jest dobre, święte, sprawiedliwe, tak? Co daje prawo Boże? Co ono nam daje? Co ono daje? Jaki jest jego...
Zrozumienie, co jest grzechem.
Tak? I ma prowadzić ku życiu. Bo to jest zalecenia Boże, tak? Które jeśli czynisz, będziesz żył. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Tak? Jaki jest mechanizm działania grzechu? Jak on działa? Jaki jest jego mechanizm?
Wykorzystuje dobre prawo Boże do tego, żeby skłonić do zła.
Tak. Zachęca do przekraczania Bożego prawa. Do bycia mu nieposłusznym. Ale bierze prawo. Diabeł, jak przyszedł do Pana Jezusa i rozmawiał z Synem Bożym, to co mówił? Napisane jest to i to. No to rzuć się. Czyli do czego on namawiał? Żeby być posłusznym Bogu? Nie. Żeby... Tak. A Pan Jezus kontrował go. Kontrował go. Napisane również to i to. On dokładnie zrobił to, co Paweł tutaj opisuje. Ale z Bogiem diabeł nie mógł wygrać. Z nami mógł. Dlatego Chrystus, Bóg wcielony, przyszedł właśnie w ciele na ziemię, tak jak pisze Paweł, żeby umrzeć za nas. Z nim się nie dało wygrać. Bo cóż może stworzenie powiedzieć Stwórcy?
Z Ewą i Adamem większego problemu nie było.
Nie było. I z nami też. Dalej. Czyli mechanizm działania grzechu jest taki, że posługuje się dobrem, żeby zwieść do złego. Tak? Czyli dobre jest złe? Nie. Dobre jest wykorzystane przez złego. Ale dobre nie jest złe. Dobre jest dobre. A złe jest złe. Tylko zło wykorzystuje czasami to, co dobre, żeby zachęcić do człowieka, żeby nie szedł za tym dobrem. Tak? Jaki jest związek prawa Bożego z grzechem? Czym jest?
Określa.
Jako czego używa go grzech?
Jako
okazji.
Okazji. Dobrze.
Do tego, żeby je złapać.
Narzędzia pewnego. To jest narzędzie. Zobaczcie, grzech przez to okazuje ogrom swojej grzeszności. To jest, mówimy tak kolokwialnie, draństwo. Tak? To jest świństwo coś takiego robić. No właśnie grzech taki jest. Ale ten grzech to nie jest jakiś mężczyzna stojący obok nas. Ten grzech jest w naszych ciałach. To my. To nasze porządliwości. Ten grzech jest w nas. On nie stoi obok. Ale on taki właśnie jest, tak działa. Więc co zabija? Prawo czy grzech? Grzech zabija.
Prawo nie zabija.
Prawo nie zabija. Paweł mówi, nie daj Boże, żeby to, co dobre, stało się ku śmierci. Stało się to, co dobre, ku śmierci. Ale nie dlatego, że było złe.
Tak.
Tylko dlatego, że ty przekroczyłeś to, co dobre. Nie byłeś posłuszny temu, co dobre. Zostałeś zwiedziony.
Założenie prawa Bożego jest ku życiu.
Tak. Ale Paweł mówi, to, co ku życiu, okazało mi się tak. Ku śmierci. W momencie, kiedy to ożyło, koniec. To grzech w moim ciele wziął nade mną górę. Dlatego wcześniej mówi, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Zostały wasze ciała ukrzyżowane. Już nie musicie być posłuszni waszym pożądliwościom. Nie musicie. Nie jesteście niewolnikami waszych pożądliwości, bo Bóg was usprawiedliwił. Nie żyjesz pod potępieniem, nie żyjesz ze świadomością, że zapłatą za twoje grzechy jest śmierć. Dlatego, że darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Więc już nie żyjesz potępiony. Nie jesteś pod prawem. Nie jesteś potępiony przez Boży wyrok. Dlaczego? Bo ten Bóg cię usprawiedliwił. Bo została przelana krew. Również zgodnie z Bożą sprawiedliwością. Więc tylko Paweł tutaj tłumaczy, czym jest prawo Boże, a czym nie jest. W tej całej układance. Żeby raz na zawsze postawić koniec dywagacjom, że prawo Boże jest złe, że ono jest grzechem, że ono sprowadza na ludzi nieszczęście. Że jest problemem dla ludzi niezbawionych. Te wyrzuty sumienia dla wszystkich niezbawionych Żydów. Tak? Bo tutaj mamy kontekst listu, musimy patrzeć na kontekst listu. Że ono sprowadza potępienie na tych biednych ludzi. Nie. Ono nie sprowadza na nich potępienia. To grzech w nich sprowadza na nich potępienie. To oni sami, bo to jest bardzo ważne, słuchajcie, że zapłatą za grzech jest śmierć, za wypłatą dla nas. To się nam, mówiąc zwyczajnie,
należy
jak psu budak. Gdzie byłaby sprawiedliwość, gdybyśmy za naszą ciężką pracę nie dostali wypłaty? Ciężko pracujemy na potępienie. Popełniamy wiele grzechów, słuchajcie. Nam się należy to potępienie, jeśli nie chcemy skorzystać z Bożej łaski. Bo nam się może ta praca nie podobać. Jak się nam nie podoba, to jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć Bożą łaskę. Bo ktoś na siebie tą wypłatę wziął. Komuś zostało wypłacone. Ale nie nam. To jest bardzo ważne. Czyli prawo Boże jest dobre, święte, sprawiedliwe. Prawo Boże pokazuje, co jest dobre, a co złe. Prawo Boże uświadamia człowiekowi, innymi słowy, co jest grzechem i pożądliwością. Łamanie prawa przynosi śmierć. Tak, to prawda. Grzech wykorzystuje prawo Boże, żeby wzbudzić w człowieku jego pożądliwość. Wiesz, że nie wolno, ale chcesz to zrobić. Grzechem jest łamanie prawa. Prawo Boże nie jest grzechem. To bardzo dobry wniosek. W wyniku tej pożądliwości człowiek przekracza Boże prawo i staje się przestępcą, tak? Skutek? Umiera. Grzech posłużył się prawem Bożym, żeby przez wzbudzenie tej pożądliwości sprowokować. Okazja jest. Czyli innymi słowy, on zabija. Dlatego jest napisane, że w Adamie wszyscy umierają. Czyli tak, grzech wykorzystał prawo Boże, czyli to, co dobre, aby zwieść człowieka to, co złe. Słabym ogniwem co tutaj jest? My. Grzech w naszych ciałach. To jest słabe ogniwo. To jest ten problem. Nie prawo Boże jest problemem. My jesteśmy problemem. Grzech w naszym ciele, nasze pożądliwości i wrodzona chęć łamania prawa Bożego, bo mamy to zakodowane w naszych członkach. Chcemy tego, czy tego nie chcemy. Te ciała się nie zmieniły po nawróceniu. Po usprawiedliwieniu z grzechów one nie stały się inne. Nie zmieniła się ich struktura molekularna. Nie zmieniła się jego natura. ono dalej chce do grzechu. Dlatego Paweł mówi: nie ulegajcie grzechowi, ale stawiajcie wasze ciała do służby Bogu, wasze członki. Niech grzech nad wami nie panuje. Nasze ciała się nie zmieniły. One są wciąż takie same. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez Boga, ale żyjemy wciąż w tych ciałach. Przynajmniej ja nie wiem, jak wy.
Ja też jeszcze nie zmieniłem.
Jeszcze nie przemieniony nie zostałeś, tak? Jeszcze. No czekam przynajmniej na to, tak? Bo tak jak Pan Jezus mówi, że będzie dzień, w którym nasze ciała zostaną przemienione, tak? Będziemy pochwyceni, porwani do Pana, będzie zmartwychwstanie i wtedy te nowe ciała już nie będą służyć grzechowi, już one będą wolne. Tak? Będziemy dalej o tym sobie czytać tutaj. Czy to jest jasne, co ja próbowałem tu wam wytłumaczyć? Czy rozumiecie tą zasadę działania?
Tak.
Bo teraz jak będziecie czytać tam, gdzie jest to prawo grzechu, prawo sprawiedliwości, tak, to będziecie już widzieli zależność prawa grzechu od prawa Bożego? Czy nie będziecie widzieli?
No tak, okaże się.
Co?
A teraz? Tak, widzicie? Mamy nadzieję.
No. To proponuję.
Staje się to jaśniejsze teraz z każdym fragmentem kolejnym.
To teraz proponuję, jak będziecie sobie w domu czytać, powtarzać, to żebyście sobie przeczytali 5, 6 i 7 rozdział do tego miejsca, pamiętając o tym, co jest tu. Że prawo grzechu jest związane z prawem Bożym, bo wszystko się na tym, co wolno i niewolno, opiera. Prawo grzechu jest takie, że muszę grzeszyć, jestem zniewolony grzechem. Ale on jest ściśle związany z Bożym prawem, bo żeby określić, co jest grzechem, a co nie, potrzeba Bożych zasad. Więc prawo Boże, czy będzie ono prawem mojżeszowym, czy będzie prawem wpisanym w sumienia, przewija się przez całe nasze życie. I ono nam pokazuje, że jesteśmy w niewoli grzechu. Ponieważ robimy to, czego nie wolno. Gdyby nie było w ogóle Bożych zasad, nie wiadomo by było, co jest dobre, co złe, to jak można określić, jak grzech by się okazał grzechem? No nie ma narzędzia do tego. Nie ma mowy o czymś takim jak grzech. To już trochę filozofowanie, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Dlatego Bóg, jak tylko ludzi stworzył, Adama i Ewę, to już dał prawo, żeby określić dobre i złe. Żeby były jasno określone zasady. Nie tylko zasady, ale i konsekwencje. I wpisał je w sumienia już na samym początku. W momencie, kiedy jest pisany list, mamy pogan, którzy mają sumienia, i Żydów, którzy mają bardzo precyzyjnie określone prawo. Dlatego Paweł mówi: najprzód Żyda, potem Greka. Wszystkich sprawiedliwie, ale najpierw Żyda, potem Greka. Bo wy macie prawo. Powinniście być przykładem, a nie jesteście. Myślicie, że jesteście wyjątkowi. Nie jesteście. Pod pewnym względem tylko. Ale pod względem tego, jak łamiecie prawo, nie jesteście wyjątkowi. Dane wam zostały obietnice i co z nimi zrobiliście? Każdy musi sobie to uświadomić. Że każdy, czy to Żyd, czy nie Żyd, żyje w grzesznym ciele. Jeśli się uważa za kogoś lepszego, to musi sobie uświadomić, że to, że ma prawo, nie oznacza, że jest lepszy. Bo Paweł tłumaczy. No ja miałem prawo. No. Mhm. Już kto jak to? No i to się tak, mówi, szybko okazało, gdzie ja jestem, w którym miejscu. Ale zauważcie, że Paweł wychwala prawo Boże. Wychwala Boże zasady. One są czymś, co jest piękne, co jest taką perłą w tym świecie. Że wiadomo, co jest dobre i co złe. I choćby człowiek się zapierał, jak tylko może, to dobro jest dobrem, a zło jest złem. I to, co masz w sumieniu, nic z tym nie zrobisz. Zastosowanie. Jakie wnioski, posłuchajcie pytania, zanim zapiszecie. Jakie wnioski masz odnośnie swojej postawy wobec Boga? Jakie masz wnioski? Twoja postawa wobec Boga. Jakie masz wnioski po dzisiejszej lekcji? Jesteś usprawiedliwiony z wiary? Ok. To jakie wnioski? Jak twoje życie wygląda? I w takiej sytuacji najlepiej być szczerym przed Bogiem. Czy masz świadomość, kiedy jesteś posłuszny, a kiedy nie? Bo odrodzeni ludzie mają tego wyczuloną świadomość, mają czułe sumienia. Paweł dalej o tym pisze. Odkrywam w sobie prawo Boże. Mam upodobanie w moim nowym człowieku w zakonie Bożym. Czy mam świadomość, kiedy jestem posłuszny Bogu, a kiedy nie? I co wtedy robię? Wiecie, bo my czasami potrafimy chodzić z tym naszym grzechem. Wiemy, że źle zrobiliśmy i chodzimy z nim, chodzimy. Dlaczego? Bo nasza pycha nie pozwala przeprosić, nie pozwala się uniżyć, nie pozwala czegoś zrobić od razu. Jedyne, co przeszkadza nam wtedy w pojednaniu się z Bogiem i z ludźmi, to jest nasza grzeszna natura, nasza podłość. Dlatego, że jedni potrafią zrobić to szybciej, drudzy nie. Więc to jest bardzo ważne. Co wtedy robię? Czy zbliżam się do Boga, czy uciekam od Niego? Ja jak byłem kiedyś jeszcze człowiekiem nieodrodzonym, to kiedy zgrzeszyłem, to nawet ciężko mi było klęknąć do modlitwy. A kiedy się nawróciłem, to zrozumiałem, jak bardzo diabeł mnie oszukiwał. Że ja wtedy, kiedy zgrzeszę, to od razu powinienem przepraszać Boga. A ja wtedy musiałem odczekać, żeby potem do Boga przyjść, jakby Pan Bóg mógł zapomnieć. Trochę tam ogarnęło się dwa dni, to ja wtedy znowu się pomodlę. Jak diabeł oszukiwał człowieka, słuchajcie. Kiedy zgrzeszę, czy zbliżam się do Boga, czy uciekam od Niego? A to, że się oddalamy od Boga, będzie widać na różne sposoby. To będzie brak modlitwy, to będzie niechęć do słuchania Słowa Bożego, do czytania Słowa Bożego, do społeczności ze świętymi, to będzie wiele aspektów. Wszystkie duchowe. Ta zasada, ona funkcjonuje cały czas na świecie. Problem polega na tym, że ona funkcjonuje zarówno w stosunku do ludzi niepojednanych z Bogiem, jak i pojednanych. Różnica jest taka, jak jest napisane w rozdziale 6, że my już nie jesteśmy niewolniczo związani, bo Paweł w 7 pisze, mąż umarł. To czy my to rozumiemy i czy my to w życie wprowadzamy? Czy my rozumiemy, co to znaczy? A to już jest dużo trudniejsze. Ale niech nas Bóg wszystkich prowadzi i daje mądrość. Czy są pytania? Jeśli nie ma, to ja na dziś skończyłem. Możemy się pomodlić.